Ale numer, proszę państwa, pół bańki na stole w Radiu Gdańsk leży. Niesamowita
historia. Tak, to jeszcze nie było u nas.
Nie było. Szczęśliwy, uśmiechnięty, opalony, spełniony. Tomek Stanisiewski.
Dzień dobry.
Prosto z Dakaru.
Prawie prosto z Dakaru. No rzeczywiście prosto z Dakaru, dlatego że ekipa nasza, taka polska i częściowo trójmiejska, wróciła całkiem niedawno z tego najtrudniejszego, najbardziej wymagającego wyścigu na świecie. Taki spokojny jesteś, ale z drugiej strony mocno podekscytowany jeszcze, prawda?
Tak, no spokojny jestem, bo już sama podróż powrotna zajęła nam tam prawie dobę. Więc miałem czas się wyluzować.
Uspokoić.
I przemyśleć to wszystko.
W niedzielę chwilkę odpoczęliśmy, no a w poniedziałek już wiadomo, działania.
To wytłumaczmy te 500 000 złotych. To medal dakarowy, który leży przed nami.
Tak, no to medal, który dostaliśmy po wjeździe na rampę startową, czy nie wiem jak ją nazwać, rampę metową, na metę oficjalną rajdu Dakar, co było oczywiście naszym największym spełnieniem naszych marzeń, absolutnie. No i taki właśnie medal.
To jedyne wymierne, co przywieźliście z Arabii Saudyjskiej?
No nie, 14 jeszcze walizek pełnych pomysłów i doświadczeń.
Myślałem, że złota.
I w sumie tak, te dwie rzeczy najważniejsze. Masę wspomnień, emocji fantastycznych i kolejnych marzeń.
Tych wspomnień tyle, że trzeba je na rok rozłożyć, czy znacznie szybciej się skończą i trzeba będzie znowu zacząć marzyć, żeby tę pustkę jakoś dopełnić?
Znaczy ja bym te wspomnienia podzielił na dwie grupy wspomnień. To, co przeżyliśmy, to, co było, co się działo wokół rajdu, wokół tych wszystkich przyjaźni, które się tam zawiązały. No i te wszystkie wspomnienia takie techniczne moje, które sobie codziennie wracając z odcinka na drodze dojazdowej, bo to około tam 100-200 km dojazdu asfaltem do kempu z powrotem, więc pozwalałem sobie to przekuć na maila samemu do siebie, go pisząc. Z uwagami, co bym w samochodzie zmienił, jakbym się przygotował lepiej, czyli takie wnioski po każdym z odcinków, które przejechaliśmy. No więc mam też taką historię w postaci 30 paru maili napisanych do siebie.
Taka historia właściwie do zatrzymania na zawsze, ale to, co najważniejsze tutaj padło już na samym początku naszej rozmowy, to to, że ten cel, który sobie postawiliście na samym początku, w ogóle planując wyjazd na Dakar, został zrealizowany, bo startowaliście w kategorii klasyków Porsche 924, zbudowany właściwie od podstaw przez wasz team, no i dojechaliście na metę.
No tak, główny cel tej całej akcji udało nam się go spełnić. Drugim takim, który nam się udało, to już po kilku dniach, bo w poprzedniej audycji wspominałem, że w 81 roku startowały też takie same samochody i to był jedyny start Porsche. I one się wtedy wycofały po trzecim dniu, więc tego trzeciego dnia, kiedy zrozumiałem, że mamy samochód w pełni sprawny i możemy wystartować do czwartego etapu, no to już był też nasz spełniony mały kolejny krok i cel. No i okazało się, że w sumie pobiliśmy czterokrotnie tamten wynik z 81 roku. Więc takie dwa bardzo duże cele.
To, że dojechaliście do mety, to jest zrządzenie losu. Oczywiście bardzo ciężko na to pracowali i to tak się miało skończyć z punktu widzenia nie tylko życzeń, ale również rachunku prawdopodobieństwa.
Znaczy dzisiaj wiem, że pojechanie na ten rajd bez bardzo dobrego teamu mechaników i bez przygotowania takiego logistycznego w postaci posiadania wszystkich możliwych części zamiennych nie ma sensu żadnego. A to taką ciekawostkę powiem, że pierwszego dnia nasz drugi samochód, bo jechaliśmy startując dwoma takimi analogicznie samo zbudowanymi Porsche, czyli pierwszego dnia przed badaniami technicznymi kolega wsiadł do tego drugiego samochodu po to, żeby go odpalić i pojechać na te badania techniczne i okazał się, że silnik coś się blokuje i nie kręci. No i po głębszej analizie, tam po godzinie czy dwóch kopania w tym silniku, okazało się, że się zatarła pompa oleju. Pompy oleju się nie zacierają, nie ma takiej możliwości. To jest ostatnia rzecz, która się może w silniku zatrzeć. Jakimś absolutnie cudem kosmicznym jeden z naszych mechaników, Tomek, poszedł do ciężarówki, pogrzebał, przyszedł i mówi, mam taką pompę oleju. Nie? Gdyby jej nie miał, no to w sumie ta druga ekipa no nawet nie zaczęłaby dobrze rajdu, nie? Więc to, co powiedziałem, że dzisiaj wiem, że tylko i wyłącznie bardzo dobry serwis, bardzo dobrze przygotowany, w zasadzie każda część, może nawet zdublowana, no i wtedy można myśleć o dojeździe.
No dobra, a jaki jest racjonalny limit awarii na każdym z odcinków? Bo to, że coś się musi zepsuć, to w zasadzie jest dość oczywiste. Myślę, że czułbyś się podejrzliwie zaskoczony, że naprawdę jeszcze nic.
Mhm. Tak naprawdę każdego dnia się mocno serwisuje na samochód, ewentualnie go serwisuje i naprawia, więc awarie się zdarzają każdego dnia Ile ich może być, zależy od stylu jazdy, od odcinka, od tego, czy mamy dużo szczęścia, czy mniej szczęścia, bo jak na przykład wyprzedzaliśmy w kurzu jakieś samochody, no to potrafiliśmy się spotkać z jakąś skałą, czy kamieniem, czy to, co spotkało Krzysztofa Hołowczyca, czyli uderzenie w kamień i jakby samochód jest teoretycznie do remontu, nie? I to jest pytanie, czy mamy te wszystkie części potrzebne i odpowiednią ilość czasu i mechaników, którzy sobie z tym poradzą, bo mamy na to kilka godzin, żeby z samochodu często wypadkowego zrobić samochód sprawny, jeżeli chcemy kolejnego dnia wystartować.
Opowiedzmy też proszę o takich twoich odczuciach. Który etap tego rajdu był dla ciebie taki najbardziej radosny? Taki, który cię tak pozytywnie zaskoczył i naładował tą taką dobrą energią i wiarą w to, że rzeczywiście macie szansę dojechać.
Co ciekawe, ostatni, zupełnie ostatni etap spowodował u mnie taką euforię, radości i szczęścia. Poryczałem się na mecie. Przedostatni etap w ogóle nam się jechało bardzo dobrze. Czułem, że jakby jestem już tak ze Staszkiem dograny i tak zrozumieliśmy na tyle ten rajd, że gdyby on się teraz zaczynał, to bylibyśmy zupełnie w innym miejscu. No ale mieliśmy świadomość tego, że jedziemy przedostatni etap i to był etap, na którym mieliśmy najlepsze wyniki sportowe. Technicznie też go przejechaliśmy czysto, idealnie, więc po prostu idealny przejazd, nie? No i ostatniego dnia, kiedy był zupełnie ostatni etap do przejechania, w sumie najkrótszy z całego rajdu, to przed startem miałem przyjemność zamiany dwóch słów z dyrektorem rajdu, który mi powiedział, że to będzie taka wisienka na torcie, po prostu pełna petarda, super techniczny odcinek. No i miał rację, tylko że na to się jeszcze złożyły dwie rzeczy, bo jechaliśmy wcześniej rano, jechaliśmy pod słońce i odwrócono kolejne startów, czyli wolniejsze załogi jechały wcześniej, szybsze załogi teoretycznie je wyprzedzały. To taki zabieg, który miał spowodować chyba, żeby już ze wszystkich zeszły emocje i żeby te ostatnie 100, tam 20 chyba kilometrów przejechać tak na spokojnie. No u mnie to zadziałało zupełnie odwrotnie, czyli poczułem się zaproszony do tego, że mamy wisienkę na torcie i tak też odebrałem ten odcinek. I pojechaliśmy go bardzo szybko, najlepiej, najszybciej z całego rajdu. Totalnie zniszczyliśmy samochód oczywiście. Niemniej jednak byłem przezachwycony, spełniony i poczułem, że po taką jazdę chciałbym tam wrócić na ten rajd ponownie.
Ale tu od szczęścia, czy to jest sekret, że w pewnej mierze należy nie myśleć o tym, co się może wydarzyć, tylko cisnąć, póki organizm daje radę?
Na pewno musiałem sobie coś tam przeklikać w głowie i wyłączyć, bo wiedziałem, że jedną nogą jesteśmy na tej rampie startowej. Czyli nawet gdybym ten samochód zepsuł tego dnia, to byliśmy już na ostatnim kempie z całym serwisem. Samochód można scholować, wjechać nim na tą rampę finalną rajdu na lince, więc założyłem, że nawet jak go zepsuję, to byle się go dało dotoczyć. I to też spowodowało, że mogłem się tak odpiąć na maksa.
A ty mówisz totalnie zniszczony. Jestem ciekaw, co z tego auta w takim razie jeszcze nadawało się do użytku po ostatnim etapie.
No nasz samochód tak dojechał do tej rampy cudem, wydając z siebie jakieś przeraźliwe dźwięki. Wszystko się tam zadziało. W drugim samochodzie eksplodował nam układ chłodniczy. No więc w sumie te samochody skończyły się wjeżdżając na rampę. Oczywiście one się nadają dalej do jazdy po takim głębokim przeserwisowaniu. Można byłoby tymi samochodami pewnie znowu wystartować. Natomiast ja podjąłem decyzję, że nasz samochód zostanie eksponatem. Mamy na niego jakiś tam pomysł w kilku miejscach, będziemy chcieli pokazać. Dostałem jakąś tam propozycję z dwóch muzeów motoryzacji w Polsce, więc na pewno jakieś małe tournée zrobimy, no bo mam taki plan po lekturze tych swoich 30 paru maili, że kolejny samochód będzie oczywiście bazą, będzie to samo Porsche 924, ale samochód będzie zupełnie inny, więc ten traktuję już jako pomnik.
Mówisz o tym, że ten ostatni etap był taki najprzyjemniejszy, najbardziej radosny, też najkrótszy. A co było wcześniej? No bo jakoś do tej wisienki na torcie trzeba było dojechać.
Patrząc od początku rajdu, to pierwsze cztery, w sumie pięć odcinków, czyli rajd startował na wschodzie Arabii Saudyjskiej i kierował się w stronę zachodnią. To były wszystko etapy bardzo zorganizowane na bardzo twardych drogach, szutrowych, kamienistych. I tam mi się jechało super, fantastycznie. Samochód się spisywał idealnie. Nie mieliśmy jakichś tam większych przygód z awariami, a te, które mieliśmy, to sobie poradziliśmy ze Staszkiem we dwójkę. No i taka zmiana w całej zabawie nadeszła z pierwszym poważnym etapem piaskowym. Wtedy się okazało, że nasz samochód nie jeździ po piasku, a my musimy się nauczyć na nowo wykopywać go, i to wykopywać go nie raz dziennie, tylko kilkaset razy dziennie, nie? Z tego piachu.
Jak się wykopuje samochód z piasku?
Przy pomocy trapów takich, które podkłada pod koła, trzeba tam użyć łopata, wiadomo, podnosik. Tych technik jest kilka i one też są uzależnione od tego, jak głęboko ten samochód zakopiemy, czy go zakopaliśmy jadąc pod górę, czy jadąc z wydmy w dół. Więc powiem szczerze, wielu tych technik się tam właśnie uczyliśmy. Takim naszym kultowym odcinkiem było przejechanie 100 kilometrów bodajże w 7 godzin, nie? Czyli 7 godzin wykopywania samochodu, to odrobiliśmy takie lekcje, że już kolejnego dnia z tym piaskiem zdecydowanie łatwiej nam szło.
I to się mieści jeszcze w limicie tego maksymalnego czasu przejazdu?
No, tego dnia akurat przekroczyliśmy limit, dostaliśmy za to karę, ale nie byliśmy w stanie, najpierw my, nie byliśmy w stanie tym samochodem jechać. Był to taki etap piaskowy, bardzo taki kopny, taki sypki piach. Nasz samochód tylno-napędowy. Też wiemy już, jakie popełniliśmy błędy, budując ten samochód i co należy w nim zmienić, żeby sobie z tym piaskiem lepiej radził. No i jak już my doszliśmy do tego, jak tym samochodem jechać, to wtedy zrównała się z nami ekipa takich dwóch dziewczyn startujących, czeska ekipa startujących Citroenem, 2CV-em. No i w sumie całą resztę tego etapu jechaliśmy razem, czyli my im pomagaliśmy, one nam i taka to była zabawa.
I nie były to zakonnice, z całym szacunkiem. Uchyl rąbka tajemnicę, proszę, może możesz. Co zrobić, żeby ten samochód był mniej kopny?
Trochę mogę, a trochę nie mogę.
No, opony, ciśnienie, ale pewnie nie o tym mówisz. No.
Tak, zdecydowanie. Chodzi o przeniesienie też ciężkości w tym samochodzie, wagi. Maksymalnie to, co możemy przenieść z przodu, musimy przenieść do tyłu, odelżyć samochód. Miałem przyjemność poznać takiego zawodnika z Czech, który startował trzeci raz bodajże w tym roku i startował z Kodą. Samochodem mało popularnym, nie kojarzącym się z rajdami. No, wyniki miał fenomenalne, bo jechał cały czas w topie tego rajdu. Ale tak jak sam przyznał, 3 lata ciężkich prac i doświadczeń i modyfikacji auta.
A co to był za model?
Wiesz co, ja się nie znam, na Skodach 120, 105, taka z silnikiem z tyłu.
Tak, jest.
No i fenomenalnie, bardzo dobry kierowca, no ale też samochód był. Już widać, że był idealnie dopracowany.
To baza dla faworytki, a faworytka bazą do Felicji, a Felicja i tak dalej, i tak dalej. Także to kultowy silnik. Jeszcze w latach 70. produkowany. Powiedz, a ta książka drogowa, którą przyniosłeś, fantastyczna pamiątka, na ile ona pomaga, na ile jest przyjemną teorią, ale sorry, to nie do końca tak, jak tu napisali.
Na ile pomaga? No bez tej książki drogowej w ogóle byśmy nie wiedzieli.
Wygląda jak komiks, pojechać. Drodzy Państwo. Kilometraż, pikietaż, opis tego, co się dzieje na trasie i prędkość zalecana?
I średnia prędkość.
Czas, przy jakim powinniście dojechać do tego miejsca.
Tak,
ale niewiele jest tutaj naniesionych waszych notatek. Trochę, czyli dobrze.
Książka ta drogowa była perfekcyjnie opisana. Ja też produkuję książki rajdowe czy opisy rajdowe, organizując rajdy i przyglądałem się tym opisom tu. Są to fenomenalnie zrobione rzeczy. Nie można mieć absolutnie żadnego punktu zaczepienia, że gdzieś tam organizacyjnie coś nie zagrało. Proszę pamiętać, że my wyjeżdżając z kempu dostajemy taką książkę drogową i dojeżdżając po 700 kilometrach my nie wiemy, dokąd jedziemy. Tu nie jest napisane żadna miejscowość, tak? Nie ma tu niczego. To są tylko kilometry i obrazki.
Czyli...
I ona musi być na tyle dobrze zrobiona, żeby z bazy do bazy dojechać.
Da się w tym zgubić, czy nie?
Oczywiście, że tak. Trzeba
no dobra,
mieć
ale
bardzo dobrego
pilot mówi, słuchaj, czekaj, jesteśmy 3 strony dalej. Dobra, widzę, tak, to jest to. No nie, przecież nie ma zdjęcia.
Ale to jest ciekawe, bo ja na przykład to nic nie widzę. Nie mogłabym być pilotem.
No bardzo dobry pilot sobie z tym poradzi bez problemu. I
twój
jest
pilot
przyjechać.
Zwany profesorem. Skąd
tak,
profesor?
Tak, tak. Skąd profesor? No profesor Staszek, kiedy przyjechał na ten rajd, to w sumie nauczył paru pilotów, którzy tam mieli startować, o co chodzi w tym rajdzie i po co oni tu przyjechali, bo tak jak ta część nawigacyjna jest oczywista dla pilotów rajdowych, tak ta część sportowa tego rajdu, czyli jazda na regularność, czyli te tabelki prędkości, które tutaj widzicie, to już nie było takie oczywiste.
Dwa pytania międzyludzkie cisną mi się na myśl. O Staszka właśnie, o twojego pilota zapytam, gdzie jest ciężar sukcesu po stronie bardziej pilota czy kierowcy?
No w rajdzie...
Powiedz 50-50, ale to nie jest dobra odpowiedź.
Nie. Zdecydowanie uważam, że w rajdzie na regularność, w rajdzie terenowym na regularność 60%, może nawet kapkę więcej jest po stronie pilota. Ja oczywiście wszystkie komendy, które od niego usłyszałem, wykonałem, ale bez tego, w jaki sposób on i jak mało czasu ma na to, żeby wszystko przeliczyć, z jaką prędkością mamy jechać, dokąd, gdzie i podać te wszystkie informacje, je przeanalizować i wyciągnąć z nich też błędy, bo jeżeli ja źle pojadę zakręt jeden i go zetnę o 20 metrów albo albo pojadę go za daleko, to cała ta jego tabelka i te obliczenia się sypią.
I ty jesteś kierowcą, który słyszy: Tomek, kurczę, ciśnij, czy Tomek, kurczę, wolniej?
Znaczy, Staszek jest tak fenomenalnym pilotem, że on nie mówi wolniej i szybciej, tylko w tak dobrany sposób zachęca do dobrej jazdy lub sugeruje, że jesteśmy za szybko, że nie ma tam takiego, wiesz, poganiania albo zwalniania.
W telewizyjnym obrazku albo na fotografiach w internecie to wszystko wygląda pięknie, ciekawie, trochę jak zawody żużlowe, ale już z punktu widzenia parku maszyn to tam każdy pracuje na siebie i nie jest to tak ładnie skomponowane. Taki rajd to jest koleżeństwo, czy to jest rywalizacja? Wy macie szansę na kontakt z innymi zawodnikami, czy jesteście skupieni na samym sobie? Czasu jest mało i nikt nikomu na dobrą sprawę za bardzo nie pomaga.
Czasu jest bardzo mało, bo od punktów wyjazdu z baz, od tych tak zwanych PKC, punktu kontroli czasu do dojazdu, do startu, wszystko jest obliczone tak, że tam nie ma czasu na towarzyskie spotkania i rozmowy. Na starcie jest dosłownie parę minut, żeby się do tego startu przygotować, ubrać kask i pozapinać. Tego czasu na towarzyskie rozmowy jest bardzo mało. Zdecydowanie więcej jest go już po samym etapie, po przyjechaniu na bazę, kiedy się wymieniamy doświadczeniami, kiedy się spotykamy w kempie na posiłku jakimś. I tam panuje absolutnie przyjacielska atmosfera. Jeżeli jakikolwiek problem na trasie mieliśmy, czy w kempie czegokolwiek potrzebowaliśmy, to o taką pomoc można się zwrócić. Taka pomoc zawsze nadchodzi. Nigdy się nie poczułem tam pozostawiony, więc to bardzo pomaga w ogóle przejechać ten rajd, to poczucie, że gdzieś tam na końcu jedzie ostatnia ciężarówka i oni na pewno pomogą i oni na pewno pomagają, mimo że robią to 20 godzinę i jest późna noc i mogliby też pojechać ci chłopcy z tej ciężarówki do bazy, to jednak mają fan z tego, że ciągną za sobą jakiś tam samochód, więc pod tym kątem takiej pomocy i takiego poczucia, że ma się jakieś wsparcie, to jest ono na pewno.
Wróciliście już w głowie plany na kolejny Dakar?
Tak, no wróciliśmy i w niedzielę, w poniedziałek rozpocząłem z Maxem, z moim synem, przygotowania do budowy następnego pojazdu, tego, mam nadzieję, wolnego od wad, tudzież zbudowanego w taki sposób, że już nie pozwoli nam tylko przejechać tego rajdu, tylko pozwoli nam też konkurować z najlepszymi załogami.
Pojazdu marki?
Porsche 924 zdecydowanie.
Baza już czeka, czy baza gdzieś stoi w krzakach w Polsce?
Baza jest, bazą będzie samochód, którym kiedyś jeździłem chwilę na rajdach, też właśnie na regularność, ale rajdach asfaltowych i postanowiłem przeznaczyć ten samochód jako bazę do zbudowania następnej rajdówki na Dakar.